Przejdźmy do dzisiejszego tematu naszego spotkania. To jest taki temat, który od strony tej refleksji nad zagadnieniem zła chyba jest też mi najbardziej bliski. To znaczy koncepcja, którą wypracowuje Paul Ricoeur, bo o nim będziemy dzisiaj mówić. Jest to filozof, który niedawno zmarł, kilka lat temu. Filozof francuski, który zaproponował rzeczywiście bardzo dojrzałe spojrzenie na zagadnienie zła. W ogóle kim był Paul Ricoeur? To jest filozof, który dzisiaj uważany jest za jednego z większych filozofów europejskich XX wieku i XXI wieku. Zajmował się zarówno fenomenologią, później hermeneutyką, ale właściwie podejmował bardzo różnorodne tematy. Od refleksji nad tekstem, symboliką, do refleksji nad człowiekiem. Również zajmował się tekstami, refleksją nad tekstami religijnymi. Wydaje mi się, że to był jeden z takich wielkich filozofów, którzy jednak potrafili dokonać refleksji nad wieloma zagadnieniami. Jego publikacje to właściwie są no, wielkie tomiska, które zostawił i dzisiaj powstało całe archiwum tekstów Paula Ricoeura. Więc rzeczywiście z jego spuścizny można czerpać bardzo dużo. I wydaje mi się, że te zagadnienia dotyczące właśnie człowieka, tekstów, interpretacji do dzisiaj dla potężnego grona myślicieli są właściwie niezwykłym źródłem. Ale w jego refleksji, właśnie przez całe jego życie, pojawia się zagadnienie zła. Właściwie już od początków Paul Ricoeur doświadczył wiele takich elementów, które naprowadzały go na myślenie na zła, chociażby całą wojnę przesiedział właśnie na Pomorzu, w Polsce, znaczy wtedy to były Niemcy, w obozie internowania. Całą wojnę spędził, gdzie czytał Husserla, właściwie no, oczywiście to nie był obóz koncentracyjny, więc był to obóz jeniecki dla francuskich żołnierzy i tam spędził całą wojnę. Natomiast później interesował się zagadnieniem zła. Właściwie pierwsze jego zainteresowanie dotyczyło ciekawej rzeczy, mianowicie jak to się dzieje, że my z jednej strony pragniemy dobra, chcemy dobra, mamy dobrą wolę, a jednak popełniamy zło. Zobaczmy, że jest to zagadnienie, które do dzisiaj każdego z nas fascynuje. To, co my nazywamy, że chcemy dobrze, wychodzi jak zawsze. Że człowiek, popatrzmy, mało jest ludzi, którzy są tak przeniknięci złem, że właściwie czynią to zło dla zła. Najczęściej człowiek pragnie pewnego dobra. I coś się dzieje, że jednak popełniamy zło. On to nazywa ułomnością człowieka. To jest cała jego rozprawa doktorska była poświęcona tak zwanej ułomności. Że posiadamy w swojej strukturze coś, co sprawia, że jednak ulegamy temu złu. Ale to do końca go nie zadowoliło. I właściwie zaczął szukać tej refleksji nad człowiekiem nie poprzez skupienie się na człowieku, taką wewnętrzną, taką introspekcję, tylko zaczął się zastanawiać, czy przypadkiem drogą do odkrycia również tego zagadnienia zła nie jest spojrzenie poprzez symbole, które w historii, w tradycji, w kulturze reprezentują, czy za pomocą których chcemy ująć zło. Zwróćcie uwagę, nam jest trudno mówić o złu. Ostatnio uczestniczyłem w ciekawym wykładzie psychologów, profesora Francuza, to jest profesor z Kulu, który, to była taka konferencja poświęcona granicom i on miał taki temat granice głupoty. To jest troszeczkę komentarz do słów Einsteina, że wszechświat i głupota ludzka jest nieskończona, ale nie jest pewien do tego pierwszego, czyli do nieskończoności świata. Co do głupoty ludzkiej jest pewien, że jest nieskończona. To są słowa Einsteina. I on bardzo ciekawie, ten profesor Francuz, zwrócił uwagę, że właściwie trudno jest zdefiniować, czym jest głupota. Nie można, no, jaka jest esencja głupoty? My wiemy, czym jest mądrość, ale głupota to jest zawsze w opozycji. I to trochę pokazuje, że nam bardzo trudno jest właśnie powiedzieć, czym jest zło samo w sobie. To, o czym mówimy przez całe nasze tutaj wykłady. Jak bardzo trudno jest powiedzieć, czym jest zło. Ta słynna koncepcja świętego Augustyna, że zło jest brakiem należytego dobra, właśnie to jest pewien brak. To trudno mówić o jakimś braku. Zdefiniować ten brak. Jakby ująć istotę tego braku. I Paul Ricoeur jakby zwrócił uwagę, że jeżeli my chcemy poznać tą ułomność człowieka, tą zdolność do zła, to musimy nie tyle tak introspekcyjnie patrzeć sobie, jaki ja zły jestem i tak dalej, ale może spróbować zrozumieć siebie poprzez jakieś symbole. że te symbole dadzą nam do myślenia. To jest słynne powiedzenie Paula Rickera, symbol daje do myślenia. My jakby w konfrontacji z symboliką, z tradycją, z kulturą, z pewnymi tekstami, jakby zaczynamy docierać do samych siebie. Bo jest to coś, co jest niezależne od człowieka, pewien symbol, coś trwałego, coś odsyłającego do jakiejś rzeczywistości, bo taki jest sens symbolu, ale dzięki temu my gdzieś z powrotem docieramy do siebie. Jakby Paul Ricoeur tu polemizuje z pewną drogą, która rozpoczęła się od Kartezjusza, że drogą do odkrycia prawdy o człowieku jest wejście w samego siebie. My rzeczywiście chyba sami czasami czujemy, że jak człowiek zaczyna tak analizować bez konfrontacji nawet z drugim człowiekiem, to często do jakichś dziwnych wniosków dochodzi. My, popatrzmy, nawet w takiej relacji międzyludzkiej potrzebujemy kogoś, wobec kogoś mówimy. My często potrzebujemy człowieka nie po to, żeby on nam od razu powiedział, jacy jesteśmy, ale jeżeli my mówimy wobec niego, widzimy jego reakcję, jego spojrzenie, co on powie, to człowiek jakby trochę bardziej obiektywnie patrzy na siebie. Bo jak człowiek zostanie tak zostawiony sam z siebie swoimi myślami, kłębowiskiem, to często gdzieś zejdziemy na manowce w naszym myśleniu. I trochę to jest jakby styl rozumowania Paula Rickera, że człowiek może zrozumieć samego siebie w obliczu pewnych symboli, w obliczu pewnej rzeczywistości zewnętrznej. Dopiero wtedy jakby wrócimy do samego siebie. I Paul Ricoeur, jest taka słynna jego praca, właśnie przełomowa, to jest zatytułowana Symbolika zła, gdzie Paul Ricoeur analizuje te symbole. On mówi, że tych symboli jest trochę w naszej tradycji, nie tylko europejskiej, ale światowej. On właśnie klasyfikuje te symbole. Mówi, że jest na przykład symbolika złośliwego Boga. Dlaczego jest zło? No bo Bóg złośliwie zaczyna nas karać za coś. Że my przeskrobaliśmy, a Bóg mówi, a macie, zobaczcie, jak wam będzie źle. To jest taka idea złośliwego Boga. Może być też idea duszy wygnanej. Skąd zło? Bo popełniliśmy jakiś grzech i teraz mamy, na co zasłużyliśmy. Czyli to jest idea na przykład złośliwego Boga i duszy wygnanej. I na wielki symbol, który pojawia się, to jest symbol jakiegoś pierwotnego chaosu, czyli chaos, zło, dobro od samego początku, jakieś wielkie siły i my jesteśmy gdzieś pomiędzy tymi wielkimi siłami. To jest taka wizja manichejska, o której mówiliśmy nawet na pierwszych wykładach, że jest Bóg dobra i jest jakiś Bóg zła. I gdzieś to się wszystko miesza, my gdzieś pośrodku jesteśmy między tymi zmaganiami się pośrodku bogów. Taka idea pierwotnego chaosu, jakiegoś kosmosu, z którego wyłania się i dobro, i zło. Ale dla Paula Rickera najpiękniejszym i właściwie najbardziej treściowym symbolem, który według niego najlepiej oddaje ową tajemnicę zła, to jest coś, co nazywa mitem adamickim. Czyli mit adamicki, czyli opowiadanie upadku pierwszych rodziców, Adama i Ewy. On używa takiego określenia. Od razu tu zaznaczę, że słowo mit, którego on używa, nie jest w takim znaczeniu bardzo potocznym. Prawda? Bo zwróćcie uwagę, że kiedy my mówimy mit, to mówimy, a to jest nieprawdziwe. Prawda? Jakaś mitologia, jakiś mit, coś. Nie w takim znaczeniu Paul Ricoeur używa słowo mit. Mit to jest raczej opowiadanie, pewien dynamiczny symbol, który ma pewną historię, który oddaje pewną uniwersalną treść, ale bez umiejscowienia w konkretnej historii. Tak możemy określić, tak bardzo potocznie oczywiście, mit w tym rozumieniu Paula Ricoeura. Że to nie jest coś nieprawdziwego, ale raczej jest to przekazanie uniwersalnej prawdy za pomocą symboliki, co wcale nie musi odnosić się do konkretnego jakiegoś tam historii i tak dalej. Ale to jest uniwersalna prawda. Czyli mit przekazuje pewną uniwersalną prawdę. I jaka to jest prawda dla Paula Ricoeura? To jest właściwie podwójna prawda. Wydaje mi się, że on bardzo dobrze stara się ukazać dwie podstawowe prawdy dotyczące zła. Pierwsza prawda to jest związana z tym, że zło jest związane z wolą człowieka. Czyli możemy wskazać, że duża część zła, zresztą to, o czym mówiliśmy nawet na pierwszym wykładzie, to jest to zło uczynione. To jest to zło, które człowiek człowiekowi czyni. To jest zło, którego doświadczamy od strony innych ludzi, którzy po prostu wyrządzają nam pewne krzywdy. Ale i to jest pierwsza prawda. No bo związane jest to z wolą człowieka. Natomiast druga prawda, i to jest według Paula Ricoeura wielka wartość tego opowiadania o Adamie i Ewie. To jest symbol węża. A co on symbolizuje? On symbolizuje, że zło jest uprzednie względem woli człowieka. Jakby pokazuje, że zło z jednej strony ma swoją genezę w woli człowieka, ale z drugiej strony zło jest zawsze zastane. Zło gdzieś nas otacza. Zło jest jakby zewnętrzne w stosunku do naszej woli. Jak to można zilustrować? No, prostym faktem. Nikt z nas nie zna stanu, żeby wcześniej od nas nie było zła. Patrzmy, kiedy przychodzimy na świat, to zło już jest. Ono dociera do nas w różnych formach. W formach krzywd, w formie jakichś zranień, w formie kataklizmu, w formie tego wszystkiego, co dzieje się wokół nas. My, zwróćcie uwagę, my nigdy jako ludzie nie znamy stanu, że zło tylko i wyłącznie rodzi się z woli człowieka. Ono zawsze już jest. I to w najróżniejszych formach, właśnie i woli innego człowieka, kataklizmów, chorób, tego wszystkiego. Czyli on mówi, że zło jakby jest uprzednie, zło dociera do człowieka też z zewnątrz. Jakby pokazuje te dwa nakładające się pewne kategorie zła, czyli pewnego docierania zła do człowieka. Z jednej strony właśnie to rodzenie się zła z wnętrza człowieka, no i można powiedzieć pewna pokusa zła, która przychodzi z zewnątrz. I my zawsze jesteśmy gdzieś pomiędzy tymi dwoma. Zło, które z zewnątrz nas kusi, to zło, które w jakimś sensie pomnażamy. To zło, które po części jest odpowiedzią na to zło, które dociera do nas z zewnątrz. Również dobrze wiemy, jak często zło, które rodzi się w naszym życiu, to nie jest to zło, które my sobie wymyślamy, bo nie mamy co robić. Tylko to jest zło, które jest odpowiedzią na zło innych ludzi. Że bardzo często zło polega na tym, że my doświadczamy czegoś, no i to jest tak trochę jak kodeks Hammurabiego. Oko za oko, ząb za ząb. Oczywiście nie w takim sensie dosłownym. Ale patrzmy, że jeżeli, no prosta ilustracja, jeżeli doświadczymy pewnej nieżyczliwości, no to już nam trudno jest być życzliwym do tego człowieka. Ktoś nas, powiedzmy, zdenerwuje w pracy, no to tam w domu to też już różnie może być, jak wrócimy, nie? Więc popatrzmy, że oczywiście to jest bardzo upraszczające myślenie, ale jakby to pokazuje, że zło również jest jakby prowokowane zewnątrz człowieka. To nie jest tylko tak, że my zło, tak można powiedzieć, z nudów rodzimy w sobie. I właśnie Paul Ricoeur to niezwykle dostrzegł, te jakby dwie płaszczyzny przenikające się zła. Z jednej strony mimo wszystko związane z wolą człowieka, są ułomnością człowieka i to jest nasz statut, że jesteśmy po prostu, nie jesteśmy bogami. Jesteśmy ułomni jako ludzie. Nasza wola jest niedoskonała, nasze poznanie jest niedoskonałe, a z drugiej strony właśnie to zło, które dociera. I to jest pewna analiza teoretyczna Paula Ricoeura. To jest jego praca właściwie z lat 60., kiedy on zajął się właśnie tym zagadnieniem symboliki zła. To jest taka przełomowa praca w jego twórczości, bo on właśnie w tym momencie wchodzi w takiej refleksji filozoficznej właśnie na płaszczyznę hermeneutyczną, czyli interpretacji. Że człowiek jakby zaczyna rozumieć siebie, kiedy styka się z pewnymi symbolami, z pewnymi tekstami i tak dalej. To jest taka droga hermeneutyczna Paula Ricoeura. To się nazywają tak zwana długa droga właśnie przez symbole. Człowiek jakby powraca do rozumienia samego siebie. Ale wydaje mi się, że o wiele czymś bardziej interesującym u Paula Ricoeura jest coś, co pojawia się w późniejszej jego twórczości. On później zajął się właśnie samym tekstem, hermeneutyką tekstu, ale w jakimś momencie swojej twórczości znowu jakby powrócił do zagadnienia zła. To ma też swój pewien kontekst. Jest autobiografia Paula Ricoeura, gdzie on wyjaśnia również pewne przyczyny jakby osobistego zmagania się ze złem. W jego życiu właściwie były takie dwa momenty, gdzie on doświadczył bardzo silnie tego zła, które na niego oddziaływało. Z jednej strony to były wydarzenie w 68 roku, to jest ta słynny czas rewolucji we Francji, właśnie rewolucji studentów. I Paul Ricoeur wtedy był dziekanem wydziału w Nanterre, tam gdzie się wszystko zaczęło. I dla Paula Ricoeura to było bardzo traumatyczne doświadczenie, że ci studenci, z którymi współpracował, których uczył, których znał, których był dziekanem, nagle tak silnie zbuntowali się przeciwko całemu systemowi. Przeciwko uniwersytetowi i tak dalej. To było dla niego bardzo traumatyczne doświadczenie. On się nie spodziewał, że może to wybuchnąć aż z taką siłą. My takiego przełomu nie przeżyliśmy tutaj. Natomiast we Francji był to rzeczywiście bardzo, można powiedzieć, bardzo silny okres, który zadecydował również na pewno na kształcie nawet Francji, właśnie rok 68. I to było pierwsze bardzo dla niego traumatyczne doświadczenie, gdzie gdzieś zetknął się z pewnym złem całkowicie niezawinionym. Zetknął się ze złem, wobec którego nagle, można powiedzieć, był bezradny i z drugiej strony nie mógł tego zracjonalizować. Patrzmy, on nie mógł pojąć, dlaczego ci studenci, z którymi pracował, z których uczył, nagle zaczęli robić takie rzeczy. I to było dla niego totalnie irracjonalne. A drugi moment, można powiedzieć, jeszcze bardziej osobisty, to była śmierć samobójcza jego syna. Znowu zwróć uwagę, pewna bezradność. Kiedy zastanawia się, no jak to się stało, że ktoś, kto był tak bliski, nagle popełnia samobójstwo. Dlaczego nie zareagował? Dlaczego tego nie widział? I znowu, największy problem, jaki pojawiał się, to jest problem jakby zrozumienia tego. Zwróćcie uwagę, że wobec tych dwóch faktów Paul Ricoeur jakby uważa, że nasz ludzki rozum jakby totalnie zawodzi. My nie jesteśmy w stanie nawet znaleźć racji ani przyczyn, zracjonalizować tego, wyjaśnić tak po ludzku, tak bardzo racjonalnie. I to rzeczywiście, te dwa wydarzenia jakby pchnęły Paula Ricoeura na trochę inną płaszczyznę refleksji nad złem. Pamiętamy, że ta pierwsza płaszczyzna to była właśnie ta praca symbolika zła, gdzie on skoncentrował się na zagadnieniu symboliki, zrozumieniu człowieka i tak dalej. Natomiast nawet tu jakby Paul Ricoeur dostrzegł, że problematykę zła trzeba przestawić na inne pole. Nie tyle pole zrozumienia, czym jest zło, wyjaśnienia i tak dalej, ale na pole pewnej praktyki, pewnego działania, że my właściwie nie jesteśmy w stanie do końca zrozumieć, czym jest zło, ale właściwie powinniśmy zastanowić się, jaką postawę przyjąć w momencie, kiedy zło nas tak niszczy, dotyka, kiedy jesteśmy niesamowicie przeniknięci tym złem. To jakby zmieniło się pole widzenia Paula Ricoeura, gdzie ta płaszczyzna jakby dotknęła czegoś innego. I tu jest taka malutka książeczka napisana przez niego, Zło jako wyzwanie rzucane w filozofii i teologii. Mała książeczka, gdzie on pokazuje pewien kres teodycei. No, to, o czym też mówimy w czasie naszych wykładów, że teodycea to zagadnienie od starożytności stawiane na płaszczyźnie teoretycznej, jak pogodzić, jak wyjaśnić zło w kontekście Boga. Boga, który jest dobry, który jest wszechmocny, a jednak istnieje zło. To Paul Ricoeur uważa, że teodycea właściwie nie ma sensu. My nigdy do końca nie jesteśmy w stanie zracjonalizować tego zła. Tak raz na zawsze wyjaśnić, skąd ono się wzięło i dlaczego się dzieje. Ale co nam pozostaje? Pozostaje pewna płaszczyzna działania, pewnego zmagania się ze złem. I tu Paul Ricoeur proponuje cztery płaszczyzny naszego zmagania się ze złem. I te płaszczyzny są dosyć interesujące, które wydaje mi się, że warto na nie wskazać, bo to nie jest tylko teoretyczne rozważanie, ale jakby Paul Ricoeur mówi, gdzie to nasze zmaganie powinno się dokonywać. I to jest ciekawe, że pierwsza płaszczyzna, jaką on wymienia, to jest płaszczyzna wcale nieosobista, że gdzieś my musimy zwalczyć to zło przezwyciężyć. On mówi o sferze politycznej. Zwraca na to uwagę. Wydaje mi się, że to też nie jest bez znaczenia, że Paul Ricoeur jakby dostrzega również pewien wymiar jakby zła w sferze społecznej. Zresztą Paul Ricoeur, kiedy mówi o pewnej etyce, o dobrym życiu. Znaczy, że my często uważamy, że dobre życie, no to jest takie nasze życie, że ja zacznę żyć dobrze, że postępuję dobrze, że moje zachowania są właściwie znane drugiego człowieka i tak dalej, nie, że nie przynudzam na wykładach, przygotuję się. Takie, można powiedzieć, moje przygotowanie. Paul Ricoeur mówi nie tylko. Etyka to nie tylko jest dobre życie, ale to jest życie w sprawiedliwych instytucjach. No jakby pokazuje, że to gdzieś nachodzi na siebie. My musimy dążyć do z jednej strony właściwego życia, bym to nazwał podmiotowego, ale w sprawiedliwych instytucjach. Że jeżeli my, można powiedzieć, że to, co nas wypacza w pewnym sensie, to są niesprawiedliwe instytucje, pewne struktury zła. To, co Jan Paweł II w rekonsiliacji i penitencji mówi o tym, że istnieje tak zwane zło społeczne, to znaczy zło utrwalone w pewnych strukturach. No, wydaje mi się, że dla nas to nie jest obce, bo jakoś doświadczyliśmy struktur na przykład komunizmu i PRL-u. Patrzmy, że te struktury pewne, można powiedzieć, przyjęte zachowania, one człowieka pchały to. No, to chociażby prosty przykład, że nikt, znaczy może nikt, no, przesadzam, że nikt, ale może duża część ludzi W ogóle nie dostrzegała, że nie wiem, wynoszenie czy kradzież zakładu pracy jest kradzieżą, prawda? Normalne, bo to jest system, który właściwie nas okrada, a my tylko wyrównujemy rachunki, prawda? Że to przecież jest, a inna sprawa, że przecież wszystko jest nasze, że Polska Ludowa i tak dalej, więc zwróćcie uwagę, że...
Ale chociaż w kraju został.
Tak, że struktury jakby struktury sprzyjały temu, że człowiek w tym momencie jakby nie widział pewnej odpowiedzialności indywidualnej. Więc Paul Ricoeur bardzo na to zwraca uwagę. I on pisze tak, że nigdy nie wolno człowiekowi zrezygnować z ciągłego wysiłku na rzecz eliminacji zła i cierpienia w oparciu o politykę i o władzę. Musimy dążyć do tego, żeby zarówno życie polityczne, jak i władza była tym, co dąży do eliminacji zła. No, sami wiemy, że jest to syzyfowa praca po części. Ale Paul Ricoeur, wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, że on dostrzega, że również tym polem działania, jeżeli chcemy zmagać się ze złem, to nie jest tylko nasze indywidualne życie, ale to wchodzi również na życie społeczne. Oczywiście od razu przestrzega przed jednym. Przestrzega przed drugą skrajnością, o czym też mówiliśmy przy okazji w zeszłym roku, kiedy podejmowaliśmy temat szczęścia i utopii, jak Państwo pamiętają, to właśnie Paul Ricoeur przestrzega nas z kolei przed jakby powiedzeniem, że regulacja życia społecznego, regulacja jakichś struktur władzy, systemów sprawi, że zapanuje raj na ziemi. Nie, tego raju nie będzie. Ale to nie znaczy, że nie mamy dążyć do przezwyciężenia pewnych struktur, które sprzyjają złu. On ostrzega przed utopiami, bo jak wiemy, że utopie, czyli jakaś idea, że sama przemiana struktur społecznych spowoduje, że ludzie staną się dobrzy, prowadzi jeszcze do większego zła. Niestety rewolucje, czy pewne utopijne myśli, typu nawet komunizmu, który chciał zaprowadzić pokój, ład i sprawiedliwość na świecie, czy nawet rewolucja francuska niestety, zwróćcie uwagę, że ile reform społecznych, które wyrastały z bardzo szczytnych idei, równość, braterstwo, solidarność i tak dalej, popatrzmy, ile one również generowały zła. Więc to jest niebezpieczeństwo utopii. Ale wydaje mi się, że Paul Ricoeur chce jakby pokazać, żebyśmy przypadkiem nie zwolnili się z tego momentu, kiedy zaangażujemy się w pewne sprawy dotyczące życia politycznego. I to jest pierwsza płaszczyzna. Druga płaszczyzna, która również powinna jakby pojawić się w tym naszym zmaganiu się ze złem, to jest płaszczyzna, którą Paul Ricoeur określa jako płaszczyznę pamięci. Ten temat Paul Ricoeur jeszcze mocno rozwinął w jednej z ostatnich swoich książek, które napisał przed śmiercią, Pamięć, historia, zapomnienie. To jest potężna książka, gdzie analizuje właśnie zagadnienie pamięci, zapomnienia, pamięci indywidualnej, społecznej, jak to w filozofii problematykę pamięci podejmowaną. I Paul Ricoeur uważa, że jednym ze sposobów zmagania się ze złem to jest praca pamięci. Na czym ona polega? My wiemy, że pamięć jest rzeczą, która też nam się wymyka. Nie? Bo pamiętamy te rzeczy, które byśmy nie chcieli pamiętać, zapominamy o tych, które powinniśmy pamiętać. Patrzmy, że ta pamięć krótka, długa i tak dalej, to nawet psychologia i medycyna już porusza to zagadnienie. Ale właśnie też z pewnym zmaganiem się ze złem związana jest praca pamięci. On to chociażby nazywa, że naszym obowiązkiem, pisze, i sposobem przezwyciężenia zła i cierpienia jest na pewno pamiętanie o ofiarach, czyli o tych, którzy odeszli, którzy zostali zabici, którzy zostali skrzywdzeni, ale od razu dodaje, że nie polega to na tym, aby rozpamiętywać i podsycać w sobie nienawiść. To jest pamięć po to, żebyśmy drugi raz takiego błędu nie popełnili. Niestety, zwróćmy uwagę, że ta pamięć i praca pamięci, no niestety nie zawsze działa. Wydawałoby się, że taka tragedia, chociażby jak Holokaust, która powinna być jakimś wstrząsającym doświadczeniem właśnie całej chociażby społeczności europejskiej, zwróćmy uwagę, że nie przeszkadza, że nadal pojawiają się próby eksterminacji ludzi, chociażby to, co działo się w Bośni, w Jugosławii, w eks-Jugosławii. Zwróćcie uwagę, że to wcale nie przeszkodziło, że powtarzano te same schematy. Właśnie to jest tragedia, że nasza pamięć jakby nie jest w stanie ochronić nas przed takimi samymi błędami, jakie zostały popełnione w historii. Paul Ricoeur pisze tak, pamiętać to oddać cześć ofiarom, ale z drugiej strony musi temu towarzyszyć spojrzenie w przyszłość. Pamiętam, pielęgnuję to w swojej pamięci, aby w przyszłości nic podobnego się nie wydarzyło. I tu rzeczywiście Paul Ricoeur jakby znowu chce pokazać, żebyśmy nie popadali w skrajności rozpamiętywania po to, aby podsycać w sobie pewną wrogość i nienawiść. Nie po to mamy pamiętać, ale mamy pamiętać po to, żeby czynić wszystko, żeby coś takiego znowu się nie wydarzyło. Abyśmy sami nie pozwolili się skrzywdzić i abyśmy nie pozwalali na to, aby inni krzywdzili nas i naszych bliskich. Po to jest potrzebna pamięć o ofiarach. Po to jest potrzebna pewna praca pamięci. Również ta praca pamięci, ona związana chociażby jest z tym, żebyśmy nawet pamiętali, że pewne zło udało się przezwyciężyć. Żebyśmy pamiętali, że są sposoby zwalczania złam. To jest rzeczywiście pewien, to jest pewien problem pamięci. Z jednej strony pamiętamy dobrze o tym złu, którego doświadczyliśmy, ale też czasami zapominamy, że udało się przezwyciężyć pewne rzeczy. Że to zło wcale nie było złem, które zdeterminowało całe nasze życie. Więc jakby my czasami mamy rzeczywiście pamięć bardzo wybiórczą. Tu Paul Ricoeur w tej swojej książce zwraca uwagę, jak wielki trud człowieka czeka, kiedy musi pracować nad pamięcią. Ale to nie pamięcią, żebyśmy pamiętali wszystko, co w życiu zobaczyliśmy i tak dalej. Ale żebyśmy umieli jakby kształtować trochę naszą pamięć. Bo zwróćcie uwagę, że my sami wiemy, jak pamięć nam się wymyka w jakimś sensie. Że pamiętamy, nie pamiętamy, zapominamy. Ale z drugiej strony, żebyśmy pielęgnowali pewne rzeczy, chociażby nawet jeżeli jest to doświadczenie zła, to jednocześnie musi temu towarzyszyć, patrzmy, że to zło wcale nie przeszkodziło temu, abyśmy dalej prowadzili dobre życie. Żebyśmy potrafili przezwyciężyć pewne elementy zła. To jest jakby drugie pole pewnej pracy, zdaniem Paula Ricoeura. Trzecia płaszczyzna, którą Paul Ricoeur wskazuje, to jest płaszczyzna religijna. Oczywiście w tym wypadku można by powiedzieć, że nie jest to płaszczyzna, która dotyka każdego człowieka, bo jednak nie każdy człowiek jest wierzący, wyznający konkretną religię. Ale wydaje mi się, że Paul Ricoeur tutaj, kiedy mówi o tej refleksji religijnej, on trochę nawiązuje tutaj do myśli Kanta. Kant, no, jeden z największych filozofów europejskich, który zrewolucjonizował w pewnym sensie filozofię, właściwie uważał, że są trzy najważniejsze pytania. I trzeba przyznać, że to do dzisiaj chyba są trzy najważniejsze pytania, jakie człowiek powinien sobie zadać. To jest pytanie, co mogę wiedzieć, czyli jakie są warunki poznania, jak zdobywam wiedzę i tak dalej. Patrzmy, że to jest nieustanne pytanie. Co człowiek i jak mogę wiedzieć? I która wiedza jest pewną wiedzą? Chociażby takie pytanie trzeba sobie zadać. Która wiedza jest wiedzą pewną? Jak zdobyć pewną wiedzę? To jest jeden obszar pytania. Drugie niezwykle ważne pytanie, które dotyka każdego z nas, to jest pytanie, co mogę czynić? Jakie są warunki dobrego postępowania? No, to jest Kant rozbudował to pytanie chyba w sposób najbardziej obszerny. Słynny imperatyw kategoryczny, postępuj tak, aby twoje prawo życia mogło być prawem powszechnym, postępuj tak, aby człowiek zawsze był celem, nigdy środkiem. Ale to jest znowu pytanie, jakie są warunki dobrego postępowania? Co to znaczy dobrze postępować? I wreszcie trzecie pytanie, i właśnie do tego trzeciego pytania nawiązuje trochę Paul Ricoeur, to jest pytanie, które brzmi, a czego mogę się spodziewać? Czyli trochę pytanie o nadzieję. To jest, wydaje mi się, że bardzo ciekawe, jakby pokazanie trzech płaszczyzn naszego życia. Płaszczyznę poznania, że zawsze chcemy wiedzieć. Płaszczyznę naszego postępowania, które nieustannie sobie zadajemy, co mam zrobić. I wreszcie popatrzmy najtrudniejsze pytanie, czego mogę się spodziewać w moim życiu? Jaki jest finał tego mojej wiedzy i mojego postępowania po części? Znowu, jak Paul Ricoeur zauważa w tym komentarzu trochę do Kanta, że Kant jakby to trzecie pytanie zostawił gdzieś na boku, bo dla Kanta i chyba także dla Paula Ricoeura to pytanie naturalnie ciąży w stronę religii. Bo to religia gdzieś daje odpowiedzi na ostateczne pytanie, czego można się spodziewać w tym życiu i po tym życiu. I właśnie Paul Ricoeur troszeczkę do tego nawiązuje, jakby, ponieważ chce powiedzieć, że to zmaganie się nasze ze złem na tej płaszczyźnie już bardzo praktycznej To nie jest tylko pytanie o to, skąd wzięło się zło, dlaczego to zło. Popatrzmy, to chyba to pytanie, które właśnie jest najtrudniejsze. Dlaczego zło się stało? Bo my właśnie nas też nie interesuje za bardzo, dlaczego zło jest w ogóle możliwe. Nie, nas interesuje, dlaczego mnie ta choroba dopadła. Dlaczego to, taki wypadek się stał. Dlaczego ja zostałem tak skrzywdzony przez drugiego człowieka. To bardziej człowieka interesuje. Nas nie interesuje, można powiedzieć, tak od strony praktycznej, geneza, skąd zło się wzięło. Wiemy, zło jest, ale nas interesuje, dlaczego to zło dotknęło właśnie mnie. I to jest to pytanie o genezę zła w moim własnym życiu. A teraz Paul Ricoeur jakby zwraca uwagę, że trzeba też jakby spróbować przynajmniej postawić pytanie, a jaki jest koniec zła? Co ze złem się stanie? Czy zło rzeczywiście jest ostatecznym słowem i w moim życiu, i w historii ludzkości? Czy może to zło jednak nie jest takie silne? Jakby Paul Ricoeur uważa, że kiedy zmagamy się z tym bardzo teoretycznym i praktycznym pytaniem, jakim jest pytanie o to zło, które ma swoją które dotknęło nas i ma swoją genezę i dotyka mnie w moim życiu, to jest to pytanie także o przyszłość. A co ze złem się stanie? Czy ono jest triumfujące? Czy ono jest ostateczne? Czy przypadkiem to zło nie zostanie pokonane kiedyś? Czy jednak ostatnie słowo nie należy do zła, ale należy do dobra? I tu Paul Ricoeur zwraca uwagę, że właściwie religia tylko w sposób, można powiedzieć, najbardziej sensowny rozwiązuje pytanie o zło ostateczne. Że zło zostanie przezwyciężone i jak mówi Apokalipsa, nastanie rzeczywistość, kiedy wszelka zła zostanie otarta z oczu człowieka. I to jest według niego, gdzieś my musimy nawet w naszym własnym życiu też się pytać, czy to zło rzeczywiście ma zatriumfować w moim życiu. Wydaje mi się, że to jest niezwykle ważne pytanie, kiedy my zmagamy się ze złem. Bo zwróć uwagę, rzeczywiście zła mamy wiele. I cierpień i tak dalej. A czy to, rzeczywiście trzeba czasem się zapytać, czy to zło, którego doświadczam, czy ono rzeczywiście ma mieć ostateczne słowo w moim życiu? To znaczy, że moje życie już nie ma sensu, że nic dobrego nie jestem w stanie uczynić, że moje życie pozbawione jest jakiejś treści? Wydaje mi się, że to u Paula Ricoeura pojawiło się zwłaszcza w kontekście śmierci własnego syna. Czy moje życie w tym momencie zostało całkowicie przegrane? Czy w moim życiu już nie ma miejsca na żadne dobro? Oczywiście to dobro będzie bardzo trudne teraz. Ale czy to znaczy, że ja w tym życiu nie uczyniłem wszystkiego, co było możliwe i czy nie powinienem dalej czynić to, co wszystko jest możliwe, co dobre w moim życiu? Patrzmy, to jest pytanie, które gdzieś Paul Ricoeur jakby wstawia w perspektywę religijną, ale rzeczywiście jest to pytanie, które dotyczy właściwie pewnego pytania o triumf zła. Czy rzeczywiście ostatnie słowo należy do zła? Czy przypadkiem zło, nawet jeżeli pozbawia nas pewnych dóbr, to czy nie sprawia, że jednak jakieś dobro nadal jest możliwe? Że jakieś dobro nadal człowiek może czynić? Że nawet sam w sobie jest pewnym dobrem dla innych? To jest nawet pytanie, które może zadają sobie ludzie, którzy doświadczyli na przykład choroby nieuleczalnej, które wydawały się, że są tylko ciężarem dla dóbr człowieka. Nie, oni są ze swoją historią, ze swoją miłością, oni nadal są dobrem dla tych ludzi. Oni są nadal, można powiedzieć, źródłem miłości, przedmiotem miłości. Zwróć uwagę, że nawet takie zło, jakie może być cierpienie człowieka w chorobie, nie pozbawia tego człowieka dobra. On jest źródłem dobra i również jest kresem pewnego dobra. I wydaje mi się, że to jest właśnie płaszczyzna, o której mówi Paul Ricoeur. Mimo, że ją tak wstawia bardziej w pewną perspektywę religijną. Proszę. Znaczy tak, to jest, a właściwie ostatnia rzecz będzie najbardziej Hiobowa. Bo mieliśmy te trzy płaszczyzny. Tak. Znaczy tak, to jest... Właśnie na tym polega... Tak, właśnie na tym polega też istota przebaczenia, nie? Istota przebaczenia nie polega na tym, że zapominamy, tylko właściwie istota przebaczenia polega na tym, że chcemy dobra. To jest istota przebaczenia. To jest ciągły błąd, który my popełniamy, że przebaczyć to znaczy zapomnieć. A przebaczyć to znaczy, że zło jest jakieś możliwe, że nawet jeżeli ktoś mi wyrządził zło, to ja życzę temu człowiekowi dobro i chcę być dobry. To jest właśnie istota przebaczenia. To jest oczywiście bardzo związane właśnie z tą perspektywą pewnego triumfa dobra. Natomiast ostatnia płaszcza, no to jest, my nie mówimy tu o łatwych rzeczach. I wreszcie I wreszcie ostatnia perspektywa, którą proponuje Paul Ricoeur w tej takiej pragmatyce zmagania się ze złem, on to nazywa mądrością. Czyli mieliśmy tą sferę polityczną, mieliśmy ten element związany z pamięcią, później jest ta religia, czyli nadzieja i wreszcie ostatnia płaszczyzna on nazywa postawą mądrościową. Ale co ciekawe, że mądrość w tym wypadku związana jest przede wszystkim z tym, i to jest właśnie to, o czym Pan wspomniał, pewien element hiobowy. Otóż Paul Ricoeur uważa, że zło powinno być również przeżyte, jak on pisze, emocjonalnie. I on pisze tak, mądrość nam się kojarzy z intelektem przede wszystkim, nie? Z pewnym spojrzeniem. A Ricoeur pisze tak, mądrość ma za zadanie przekształcić jakościowo nasz lament i skargę, które są naturalną reakcją na doznanie i czynione zło, formę emocjonalną. I on to nazywa, to jest proces jakiegoś uduchowienia czy wcielenia, uduchowienia naszego lamentu. Czyli Paul Ricoeur w tej mądrości mówi, że my mamy prawo do tego, żeby skarżyć się Panu Bogu. On tu zresztą wprost pisze, że chodzi mu o Hioba. Że Hiob skarżył się Panu Bogu. To uduchowienie lamentu polega na tym, że ten lament nie może jakby sparaliżować nas w działaniu. To znaczy, Ricoeur chce pokazać, że może potrzeba lamentu, potrzeba skargi, nawet do wołania do Pana Boga, to co chociażby Chrystus oddaje tym z wołaniem na krzyżu, Boże, Boże, czemuś mnie nie opuścił. To jest właściwie wołanie każdego człowieka. To z kolei papież Benedykt XVI w tym swojej encyklice Deus Caritas Est zwraca na to uwagę, że wołaniu Chrystusa, Boże, Boże, czemuś mnie opuścił, jest właśnie wołanie każdego człowieka. To jest właśnie ta mądrość, że my musimy wyrazić nasz lament, naszą skargę, ale wcale to nie musi sparaliżować naszego działania. Co więcej, właśnie ten lament jest potrzebny, żebyśmy zaczęli działać.
Bo czasem
właśnie troszeczkę uaktywnia. To jest coś, co no psychologia też troszeczkę podkreśla, że człowiek musi, Francuzi mają takie wyrażenie travail de deuil, czyli pewna praca żałoby. To musi rzeczywiście być przepracowane, czyli wyrażone. I Ricoeur pisze tak. Racje, dla których wierzymy w Boga, nie mają nic wspólnego z potrzebą wyjaśnienia cierpienia. Nie wyjaśnimy cierpienia. Ale musimy wierzyć Bogu wbrew czy pomimo zła. I to jest właśnie ten lament. Lament ma jakby sprawić, że my będziemy w stanie wierzyć Bogu, działać, stanąć po stronie dobra, pomimo czy wbrew złu. My tego zła do końca nie wyjaśnimy, nie zrozumiemy. Ale wbrew złu muszę przyjąć postawę dobra. To, co właśnie chociażby jest postawą przebaczenia. Że wierzę, że dobro jednak ma sens. Że to dobro, że jakby nie pozwolę na to, żeby nawet to zło doznane sprawiło, że ja zatracę możliwość czynienia dobra. Właśnie to jest najistotniejsze i to niezwykle podkreśla Ricoeur w tej postawie mądrościowej. Ale ten lament też jest ku temu potrzebny. Bo bez tego człowiek gdzieś nie jest w stanie przezwyciężyć tego.
Ksiądz Kruszenka stwierdził, że co jest alternatywą dla niezaakceptowania zła, to jest ból, jakiś taka buntuje się i wtedy co? Następuje jakiś chaos, jakieś zanegowanie egzystencjalne i tak dalej.
To jest jakąś
beznadzieja.
Tak, jakąś alternatywą, która często pojawiła się nawet w filozofii, chociażby zwłaszcza u Camus, czy w całym tym nurcie egzystencjalizmu, to jest właśnie absurd. Nie? To znaczy, że jeżeli człowiek zmaga się z tą wolnością, z tym, no właściwie w jakimś momencie nagle się okazuje, że to wszystko jest absurdalne. Nie? I to rzeczywiście, no i wtedy może to się tak kończyć, jak w niektórych tekstach egzystencjalistów, po prostu samobójstwem. To nawet ten element u Dostojewskiego znajdzie, chociażby w Braci Karamazów. Właśnie ten element, że właściwie gdzieś musi to właściwie jest tak absurdalne, że właściwie jedynym wyjściem jest samobójstwo. I może jeszcze jedna myśl, która związana jest z tym zmaganiem się Paula Ricoeura ze złem, z jakąś perspektywą życia wbrew złu, pomimo zła, to jest właściwie zmaganie się z doświadczeniem, które na pewno kojarzy nam się ze złem, nawet pewnym złem w cudzysłowie ostatecznym, mianowicie ze śmiercią. I to jest znowu ostatnia już właściwie książka Paula Ricoeura, Życie aż do śmierci. To jest książka, która właściwie jest nawet trudna czasami w odszyfrowaniu, ponieważ jest to sam rękopis w jakichś momentach był już nieczytelny, ponieważ Ricoeur pisał to właściwie na kilka tam dni czy tygodni przed śmiercią i nawet są już jakby jest, jego ręka nie jest sprawna i są fragmenty, gdzie właściwie nie można odczytać tych słów, więc nawet w wydaniu polskim te są jakby puste miejsca, że autorzy nie byli w stanie odszyfrować tekstu Paula Rickera. I Paul Ricker zmaga się ze śmiercią. To jest ciekawe, że nawet niektórzy mówią, że jest ta książka, która trochę zaskoczyła, kiedy czyta się Paula Rickera, ponieważ on jakby tak jakby staje, że tak się nie wie, czy ta religia jakby mu nie pomaga w tym momencie. Jakby ta wiara w zmartwychwstanie, czy nieśmiertelność duszy staje się bardzo trudna, ale wydaje mi się, że to jest jakieś zmaganie się każdego człowieka. Pewien ślad tego nawet odnajdziemy w tym liście Jana Pawła II do osób starszych, gdzie Jan Paweł II też ciekawie pisze, że właściwie każdy człowiek przeżywa pewną trwogę śmierci. To nie jest tak, że wiara od razu powoduje, że my, no można powiedzieć, tak jak męczennicy idą na śmierć z radością i tak dalej. Nie, to gdzieś człowiek w swojej egzystencji zawsze przeżywa ten kres utraty, chociażby bliskich i tak dalej. To jest pewna tajemnica, która wzbudza pewien niepokój w życiu człowieka. To nawet bardzo ciekawie o tym pisze Jan Paweł II w tym liście do osób w podeszłym wieku. I Paul Ricker, kiedy zastanawia się nad tym zagadnieniem, on tu wraca do takich bardzo filozoficznych rozważań, chociażby, że nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie naszej śmierci, że nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, gdzie są nasi zmarli, że nie jesteśmy w stanie jakby wyobrazić sobie intelektualnie, co to znaczy być martwym, bo nie znamy tego stanu. Właściwie to jest stan niekomunikowalny. No, nikt nie przyszedł stamtąd i nie powiedział nam, czym jest śmierć. No, ludzie, którzy przeżyli śmierć kliniczną, to przeżyli śmierć kliniczną, nie przeżyli śmierci, bo jakby przeżyli śmierć, to by już, no, to by już po tej stronie by ich nie było po prostu. Więc rzeczywiście to jest dla nas pewna tajemnica.
Jedynie Łazarz.
No na przykład, no właśnie, to jest...
Ale... No ale ci, którzy wierzą tak bardzo, to z pamięci, prawda? No, to przecież... Musi się człowiek cieszyć, że idę na ten lepszy świat.
Tak, ale to, że nawet perspektywa religijna daje nam taką radość, że jest lepszy świat, ale popatrzmy, wcale to nie oznacza, że właśnie tak, to wcale nie oznacza, że my jesteśmy, że tak powiem, bo to jest pewna tajemnica po prostu, nie? My nie wiemy, jak to... Tak, ponieważ my nie wiemy dokładnie, zwłaszcza, zwróćmy uwagę to, co na co Ricker zwraca uwagę, zwróćmy uwagę, że nasza konfrontacja z rzeczywistością śmierci, to jest jednak to, co tak brutalnie nazywamy, to jest trup. Nie? To jest to ktoś, kogo... Tak, bo patrzmy, że znaliśmy tego człowieka, ale kiedy jesteśmy przy jego trumnie, to nie jest żywy człowiek. Nie, to nie jest już człowiek. To jest martwa, to jest martwe ciało. Nie? I patrzmy, że ta konfrontacja no, sprawia, że rzeczywiście my stajemy wobec pewnego dramatu i każdy człowiek gdzieś tam nie jest w stanie sobie wyobrazić, że tak w takim stanie jest, nie? No albo popiół, nie? Jak już... Ale generalnie rzeczywiście dla Paula Rickera jest to pewne zmaganie się. Natomiast to, co mnie samego bardzo ujęło w tej jego książce, to jest właśnie jego koncepcja, kiedy pisze o pewnym zmartwychwstaniu. To dla mnie jest bardzo ciekawy taki postulat, jakby tu nie odwołuje się do objawienia. Chociaż jest Paul Ricker jakby bardzo wierzącym człowiekiem, protestantem, był bardzo wierny swojej tradycji protestanckiej, ale Paul Ricker mówi o tak zmartwychwstaniu horyzontalnym i wertykalnym. To takie rozróżnienie on wprowadza. I on tak bardzo filozoficznie do tego podchodzi, ale wydaje mi się, że to jest, ujmuje, gdzieś dotyka człowieka, bo kiedy mówi o zmartwychwstaniu horyzontalnym, to mówi, jakby odwołuje się do pewnego doświadczenia, które gdzieś chyba w każdym człowieku w nas jest, że zmartwychwstanie, czyli zostawienie pewnej cząstki nas tutaj, no to dokonuje się w tych, którzy zostawiamy. Patrzmy z osób, które gdzieś kochaliśmy. Patrzmy, że gdzieś jakaś cząstka, nie tylko przez to, że zostawiliśmy potomstwo i tak dalej, ale w ogóle przez pewne dobro, to jakaś część człowieka zostaje w nas. Zostaje w innych. I to jest to zmartwychwstanie horyzontalne, że gdzieś nie, wcale nie musimy, nie wiem, pisać książek, żeby o nas mówili, wcale nie musimy budować sobie piramidy, że później tysiące lat stała i podziwiali, że ktoś tam leży, tylko że gdzieś cząstka nas zostaje w dobru, nie? To jest inny problem, który tutaj pojawia się, jedna z moich doktorantek na ten temat pisze pracę doktorską, mianowicie to jest problem, Heidegger na to zwrócił uwagę, tak zwanej śmierci nieumarłej. To jest, jak Państwo widzą, śmierć nieumarła, co to jest? To jest problem, który pojawił się w przypadku Holokaustu. Mianowicie śmierci odpodmiotowionej, gdzie ludzie właściwie, ich śmierć w żaden sposób nie została zauważona, przepłakana. To jest śmierć ludzi w komorach gazowych, którzy nie mieli żadnej rodziny. Heidegger to nazwał tak zwaną śmiercią nieumarłą, że właściwie nikt nie przeżył tej śmierci. I dzisiaj jest całe zagadnienie, jak przywrócić śmierć tym ludziom. Właśnie przywrócić śmierć, pewien wymiar tej śmierci. To jest na przykład, jak są chociażby te marsze pamięci, to właśnie godność śmierci przywrócenie, nie? Chociażby są właśnie, że są ludzie idą na przykład w tym marszu żywych z kartką jakiejś osoby, historia, imię, nazwisko, ile miało lat, żeby przywrócić pamięć tym ludziom. To właśnie Heidegger nazwał, że może być śmierć nieumarła, która kompletnie nie jest przeżyta przez nikogo. I to jest rzeczywiście pewne zagadnienie, które gdzieś pojawia się dzisiaj. Zwłaszcza, że ciągle mamy do czynienia z pewną masowością śmierci, chociażby tsunami, trzęsienie ziemi. Ale to jest właśnie to zagadnienie śmierci, horyzonty, zmartwychwstania. No właśnie tak, chociaż zobaczmy, jak my dbamy o to. Właśnie to pokazuje, jak my dbamy, żeby były tablice, żeby każdy był... Bo to trzeba przywrócić pamięć tym ludziom. Ta śmierć musi być konkretna i przeżyta. Jeszcze z Katynia, patrzmy, bliscy zostali. A zwróćcie uwagę, że tragedią Holokaustu jest to, że wymazywane zostawały całe rody, całe tradycje, że z rodziny nikt nie pozostawał. Właśnie to jest właśnie problem tak zwanej śmierci nieumarłej, że nikt nie pozostał, żeby na to płakać tego człowieka. Nikt po prostu. Wszyscy zginęli. I to jest właśnie tragedia czegoś, co możemy nazwać śmiercią nieumarłą. Natomiast, i to jest ten wymiar horyzontalny. Natomiast ten wymiar wertykalny, który pojawił się w myśli Paula Rickera, to jest coś, co też mnie bardzo ujmuje właśnie u niego. On mówi, że musi istnieć Pan Bóg, czy powinien istnieć Pan Bóg, bo ktoś musi zebrać to dobro, które my popełniliśmy w życiu. Czyli chodzi o to, że musi w pamięci Boga musi być przywrócenie wszelkiego dobra. Że to nie może być tak, że to dobro się rozproszy. Zwróćcie uwagę, że my nie jesteśmy w stanie pozbierać naszego dobra. My nawet nie wiemy czasami, jak to dobro oddziaływało na ludzi, których nawet gdzieś spotkaliśmy zupełnie przypadkowo. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak to oddziaływało. Że gdzieś zrobiliśmy, nawet nie pamiętamy, a gdzieś to zostało dokonane. Gdzieś to może zaowocowało.
I od jakiegoś czasu
notuję. To jest dobre. To jest właśnie... Ale i tak się nie da wszystkiego zanotować. Tak. Ale i tak się nie da wszystkiego. Można powiedzieć, że pewne dobro, które staje się naszym udziałem, gdzieś musi być zebrane przez Pana Boga. Właśnie Paul Ricoeur pisze tak, zmartwychwstanie nie jest tylko kontynuacją procesu życia, ale jest to przywrócenie pewnej niezastępowalności egzystencji. To musi być przywrócenie pewnej niepowtarzalności każdego człowieka. My jesteśmy tak niepowtarzalni, że to nie może przeminąć. I nasze dobro, które uczyniliśmy, również jest w pewnym sensie niepowtarzalne. Zwróćcie uwagę, że to jest pewne piękno naszego człowieczeństwa. Nikt nas nie zastąpi. My czasem mówimy, nie ma ludzi niezastąpionych. W pracy tak, to prawda, wielu nas zastąpi. Ale w pewnej obecności naszego dobra, tu, teraz, w pewnej przestrzeni, nikt nas nie zastąpi. Można powiedzieć, że rzeczywiście każdy człowiek ma pewne niezastępowalne miejsce, aby wnieść pewne dobro do tej przestrzeni, gdzie go w tym czasie i w tej przestrzeni, gdzie go postawił. I właśnie na pole Rickera to zmartwychwstanie wertykalne, to jest piękna wizja zmartwychwstania, że to jest przywrócenie wszelkiego dobra. Jakby byśmy powiedzieli tak już bardzo biblijnie, postawienie, jakby pokazanie tego dobra, które gdzieś dzięki nam mogło owocować. No, może też być podobnie ze złem, nie? To też jest prawda. Zobaczymy, jak nasze pewne złe czyny mogły zaowocować w innych ludziach. Ale rzeczywiście to jest dla niego to zmartwychwstanie pewne wertykalne. Czyli z jednej strony zmartwychwstanie horyzontalne, które gdzieś dokonuje się na tej płaszczyźnie ludzkiej egzystencji. Właśnie ten postulat zmartwychwstania wertykalnego, które dokonuje się już nie mocą ludzką, lecz mocą człowieka. Patrzmy. I to też jest pewne zmaganie Paula Rickera, właśnie zupełnie jego ostatnia książeczka, gdzie gdzieś zmaga się z tą, można powiedzieć, tajemnicą, która gdzieś dotyka każdego człowieka, jakim jest tajemnica zła. Więc to, co tak podsumowując Paula Rickera, to, co wydaje mi się, że jest bardzo ujmujące w jego twórczości, to właśnie jakby przeniesienie trochę tej płaszczyzny. Nie tylko próba jakiegoś rozwiązania problemu tradycyjnego, Bóg, zło, wszechmoc i tak dalej, czym jest zło, skąd zło, ale tak by pokazanie pewnych płaszczyzn, gdzie to zmaganie nasze ze złem dokonuje się po prostu w takiej zwykłej ludzkiej codzienności.